Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mariusz Skrobała, ze mną ponownie pan profesor Adam Wielomski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szanowni Państwo, kontynuujemy omawianie kolejnych książek pana profesora i dzisiaj Yuval Noah Harari, Grabarz człowieczeństwa. I tak mi osobiście się wydaje, że ta nasza rozmowa może być dzisiaj ostrzeżeniem, dlatego że ja prywatnie nazywam tego człowieka i jego jakichś ideologicznych naśladowców totalitarystami, ponieważ moim zdaniem to są ludzie, którzy szykują nam świat rodem z roku 1984 Orwella czy Nowego Wspaniałego Świata Aldousa Huxleya. Świat totalitarny, świat powszechnej kontroli, technokracja przy użyciu zaawansowanej technologii. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi w tej kwestii.
Tak, zgodzę się z tej kwestii. Pamiętam, jak redaktor Szlachtowicz dostał ode mnie tą książkę i przeczytał, i jego komentarz jest taki, że jeszcze nigdy nie czytał książki o autorze, który tak bardzo nienawidzi ludzi. I coś w tym jest, rzeczywiście to jest projekt no, z pewnością totalitarny, totalitarnej kontroli, totalitarnej władzy i powiedziałbym projekt, przy którym wszystkie dotychczasowe projekty totalitarne to jednak były pikusie z prostego powodu. To były projekty organizowane przez ludzi i dla ludzi, a tutaj mamy pomysł no, dla ludzi, ale kontrolowany przez ludzi udoskonalonych, czyli niezwykłych ludzi i z tego powodu raczej ten projekt, gdyby się udało go urzeczywistnić, byłby zdecydowanie trudniejszy do obalenia niż wszystkie znane dotychczas projekty totalitarne.
Tak, zwraca pan uwagę na to w książce, zresztą to wynika też z licznych wypowiedzi Harariego, on uznaje człowieka za po prostu zwierzę, innego rodzaju zwierzę. Co jest zaprzeczeniem koncepcji tradycyjnej na Zachodzie wywodzącej się z chrześcijaństwa, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i ma panować nad stworzeniem. Natomiast Harari mówi, no to człowiek to jest takie to.
Tak, tak naprawdę to zresztą to jest projekt nie tylko antychrześcijański, no bo to dlatego, że oczywiście Harari neguje fakt, że człowiek został stworzony przez Boga do panowania nad przyrodą, ale jest to również projekt głęboko antyhumanistyczny w takim znaczeniu, nie wiem, oświecenia, liberalizmu i tak dalej, dlatego że wszystkie te nurty takie oświeceniowo-liberalno-lewicowe, z marksizmem włącznie, one wszystkie podkreślały, że człowiek posiada ten element duchowy, nawet jeśli nie w znaczeniu takim religijnym i transcendentnym typu dusza nieśmiertelna, ale zwróćmy uwagę, że kultura ta oświeceniowa ciągle operowała takimi dwoma pojęciami w języku francuskim esprit, duch, dusza, rozum, to tak trudno na język polski jednym słowem przetłumaczyć, a w języku niemieckim słowem Geist. Niemieckie oświecenie, potem hegelizm, marksizm również operowały, to znaczy tym przekonaniem, że człowiek posiada tego ducha rozumnego i jakkolwiek nie jest to duch transcendentny, żyjący po śmierci i tak dalej, no to ten duch wytwarza całą kulturę, mowę, coś, co odróżnia człowieka od zwierząt. I gdybyśmy sobie takiemu przedstawicielowi francuskiego oświecenia niemieckiego, nie wiem, Kantowi, Hegelowi, nawet Marksowi, powiedzieli, że człowiek to tylko takie zwierzę umiejące mówić, to myślę, że dla nich wszystkich to byłoby jednak mocno szokujące, bo oni wszyscy traktowali człowieka, nawet będąc niewierzącymi, traktowali człowieka jako ukoronowanie, no tutaj ich zawahanie, przed słowem stworzenie, prawda? Ale w każdym razie ukoronowanie jakby hierarchii bytów. A tutaj mamy no zupełnie coś nowego, że człowiek nie jest żadnym ukoronowaniem, z jakimś przypadkowym zwierzakiem, który zlepkiem komórek, które jakoś tam wyżej wyewoluowały w stosunku do innych organizmów, zaczęły mówić, zaczęły posługiwać się techniką, ale tak naprawdę jest to dalej taki sam zwierzak jak każdy inny.
Tak. I to, na co pan zwraca też uwagę, że Harari tak naprawdę jest słabej jakości naukowcem, słabej jakości filozofem i ja odniosłem wrażenie, to znając jego postać, że to jest przede wszystkim ideolog. On jest podporządkowany pewnej ideologii, którą ma w głowie i interpretuje całą historię świata i całą przyszłość na wzór tej ideologii.
Tak, z pewnością. On jest, z tego co się orientuję, powiem szczerze, nie czytałem tych jego prac. Jest podobno, czy był, bo się przestał teraz tym interesować, był wybitnym badaczem wąskiego bardzo materiału historycznego. Z tego zresztą obronił doktorat w Wielkiej Brytanii, a mianowicie działaniami specjalnymi. Nazwijmy to służb specjalnych. To nie są służby specjalne sensu stricto, ale tam powiedzmy jakichś tam, prawda, agentów różnych i jakichś tam grup najemnych morderców i tak dalej. Zajmował się działaniami specjalnymi, tak jak się teraz to mówi, w późnym średniowieczu i w XVI wieku i w renesansie. Na ten temat napisał kilka książek, napisał kilka, widziałem dosyć często cytowanych artykułów naukowych. Na tym się autentycznie zna, nie ma co do tego wątpliwości. Ale to powiedzmy, no, jest bardzo wąska specjalizacja naukowa, skrajnie wąska, dlatego jakby potem przestawił się na coś innego, stając się filozofem. Bo on się oczywiście, myślę, na słowo filozofem by się obruszył, że on tworzy naukę, a nie filozofię, ale tak naprawdę jest tak swojego rodzaju filozofia, ideologia i ta działalność przyniosła mu oczywiście olbrzymi sukces, również sukces komercyjny na całym świecie. Tak, to w tej chwili trzeba go mówić wprost, że to jest ideolog. To nie jest naukowiec, jego badania nie są naukowe. No, jeśli ktoś robi całą futurologię, jak ma wyglądać świat za 300 lat, to trudno go tutaj uważać za naukowca. I jest to również w znacznej mierze propagandysta pewnych bardzo wpływowych środowisk gospodarczo-finansowych w świecie. Głównie, tak jak to pisałem w swojej książce, związanych z Doliną Krzemową i całym tym sektorem sztucznej inteligencji, internetu, mediów społecznościowych itd.
I pod względem ideologii, powiem szczerze, on mi przypomina bolszewików i myślę, że on w czasie rewolucji październikowej by się świetnie odnalazł. Tylko różnica polega na tym, że dzisiaj zmieniono metody. On pięknie opisuje przyszłość, że człowiek zapanuje nad stworzeniem i nad światem, ale to, co się kryje za tą ideologią, to jest ideologia powszechnej kontroli. I widziałem filmik z Klausem Schwabem, w którym Schwab mówi, że w przyszłości wszystko będzie transparentne, w tym sensie, że nie będzie prywatności. I oni używają zafałszowanego języka, nie mówią wprost, co mają na myśli, ale jeżeli on mówi, wszystko będzie transparentne, to znaczy, że nie będziecie mieć żadnej prywatności. I mówi tam, że jeżeli nic złego nie robicie, to nie będziecie musieli się obawiać. No ale pytanie, kto tu będzie decydować, co jest złe, a co nie jest złe?
Tak, to jest oczywiście ten cały problem. No tutaj jest wizja czegoś takiego, co się czasami określa mianem internetu rzeczy i internetu ciał. To znaczy, że wszystko zostanie podpięte do sieci internetowej, wszystko zostanie poddane kontroli, włącznie z naszymi myślami, naszym umysłem, całym naszym ciałem i tak dalej. Tam jest taka, pod koniec książki się pojawia u Harariego definicja życia, że życie oznacza przepływ informacji. Czyli coś, co nie żyje, nie będzie podpięte do internetu, to nie żyje. I wszystko, co jest podpięte pod internet, w internecie będzie tworzyło w sieci jakąś wyższą racjonalność, wyższy rozum i tak dalej, taki zbiorowy, nazwijmy to w ten sposób. Także to jest oczywiście koncepcja. No ja powiem szczerze mówiąc, nie chciałbym tak żyć, więc wolałbym być niepodpięty do tej sieci. I zgodnie z tymi kategoriami oczywiście właściwie bym nie żył. I jest proste pytanie, czy ten świat, o którym tutaj Harari pisze, pozwoliłby mi być niepodpiętym do sieci? I właśnie cały problem polega na tym, że ten świat Harariego nie pozwoliłby mi na to, bo dla mojego dobra musiałby mnie podpiąć i kontrolować, nie pytając się, czy ja tego dobra chcę. Także to jest oczywiście projekt, no, totalitarnej kontroli. Pamiętajmy, że jakby, no, każdy totalitaryzm dąży nie tylko do kontroli, no co oczywiste, ale dąży również do zapanowania nad umysłem i świadomością. To jest taka cecha, po której się poznaje, na przykład rozróżnia się systemy autorytarne od totalitarnych. Jeśli mamy obywatela, który się nie interesuje polityką, czy w ogóle sprawami jakimiś innymi poza swoim własnym życiem, no to dla systemu autorytarnego to jest najlepszy obywatel. Nie interesuje się polityką, więc się nie buntuje, nie uchodzi na demonstracje, nie rzuca ulotek. Idealny obywatel. Systemy totalitarne nie lubią takich obywateli, dlatego że uważają, że to jest potencjalnie zbuntowany obywatel. obywatel musi cały czas wykazywać entuzjazm i angażować się w dzieło. Stąd jest cały terror, który z jednej strony plus terror, plus cała działalność propagandowa, dlatego że chodzi o to, żebym nie odważył się nawet myśleć inaczej i zaczął funkcjonować tak, jak system ode mnie wymaga, angażując się we wszystkie jego dzieła i prace. I tutaj właściwie mamy no, podobny system, to znaczy system, w którym mamy zostać przy pomocy tego internetu ciał i internetu rzeczy. Wszystko ma być w ten system zaangażowane i prywatność jest właściwie traktowana jako stan buntu. I to jest jakby najbardziej przerażająca wizja, dlatego że jeśli byśmy sobie założyli, tak jak oni sobie to marzą, że ja tam właśnie między innymi opisuję w tym aneksie teorię Kurzweila, to jest taki gościu, który wymyślił rzecz, którą się wszyscy posługujemy, ją bardzo lubimy, skaner, żeby skanować na przykład książkę.
Tak.
Tak, fajna rzecz, ale mało pamięta kto, że to Kurzweil nie wymyślił tego skanera. To jest w ogóle w jego przekonaniu zupełnie pierwszy wstępny etap, bo jemu ostatecznie chodzi o zeskanowanie ludzkiego umysłu. Książki to są dopiero, się skanuje, to po to, że to jest pierwszy etap. Uczymy się skanowania rzeczy na razie, a potem będziemy skanowali włącznie z umysłem, po to, żeby ten umysł, można powiedzieć, zeskanować na komputer i móc go kontrolować, co się w nim dzieje. Taki jest tego ostateczny plan. No i z pewnością, patrząc z tej perspektywy, jest to najbardziej ambitny projekt totalitarny, jaki wymyślono. No nawet Józef Wissarionowicz sobie jeszcze nie wyobrażał takiej sytuacji, że można, nie wiem, na przykład nas tutaj sobie wrzucić na komputer, prawda, i za pomocą, wejść do naszych głów za pomocą jakichś chipów, prawda, i patrzeć, o czym myślimy, prawda, i tak dalej. Ja już tutaj wszystkim facetom, którzy nas oglądają, zwracam uwagę na przerażającą wizję, że sobie siedzicie, prawda, wasze żony grzebią w waszych głowach na przykład, żeby zobaczyć, czy myślicie o innych kobietach. Nie to, że czy zdradzacie, czy w ogóle myśli wam chodzą o innych kobietach. Nie? Także to zresztą mężczyźni również mogliby to kontrolować, że czy żona nie myśli o jakimś innym mężczyźnie w międzyczasie. Nie? Także no to jest z pewnością, no my się śmiejemy oczywiście z tego, ale to jest no wizja totalitarna, szczególnie jeśli by się okazało, że tym organem kontrolnym będzie jakiś rząd, czy jak to chce Klaus Schwab, global governance, czyli zarząd światowy. No jest to z pewnością najbardziej ambitny projekt totalitarny znany ludzkości w dziejach.
To jeżeli byśmy spojrzeli w głowy mężczyzn albo kobiet, to moglibyśmy się zdziwić, gdzie gorsze rzeczy się pojawiają, bo to wynik nie jest przesądzony wcale.
Tak, no w gruncie rzeczy to byłaby realizacja tego biblijnego cytatu, że kto spojrzał na kobietę, ten był z nią.
No tak,
tak, tak. No tutaj dosłownie mógłby ktoś nas siedzieć i kontrolować, prawda, co myślimy. Wyobraźcie sobie na przykład, nie wiem, Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego, mającego dostęp poprzez taką sieć na przykład do naszych mózgów, żeby decydować, zobaczyć, o czym myślimy, jakie mamy poglądy polityczne. No bo to jest coś, prawda, co im się marzy. No to Harariemu się na przykład marzy to, żeby systemy kontrolne zbierały nasze informacje, jak na przykład oglądamy cokolwiek w internecie, na YouTubie czy w sieciach społecznościowych, żeby system patrzył, co lajkujemy, co dyslajkujemy, jak oglądamy jakąś treść, czy czytamy, jak działa nasze serce, czy się pobudza, czy nie i tak dalej, żeby w ten sposób odtworzyć cały nasz sposób myślenia, wartości, poglądy polityczne, żeby dopasować do nas reklamę, zarówno biznesową, jak i polityczną i tak dalej. Czyli my jesteśmy takimi, bym powiedział, no tylko i wyłącznie poddanymi wszechwładnej kontroli, indoktrynacji obiektami. Także no to jest z pewnością, zresztą on nawet marzy o tym, żeby jakakolwiek kampania polityczna, reklamowa była zindywidualizowana na tej podstawie. Czyli sobie Państwo wyobraźcie na przykład, że teraz, nie wiem, Mateusz Morawiecki, zbliżają się wybory i Mateusz Morawiecki teraz to coś mówi. Na przykład ja się z tym zgadzam, pan nie i się spieramy. A tak jak mówi Harari, tak nie będzie. Mateusz Morawiecki co innego będzie mówił do nas, do mnie, a co innego do pana. Na przykład, jak ja będę chciał coś usłyszeć, to od Mateusza Morawieckiego usłyszę. Jak pan tego nie będzie chciał usłyszeć, to
Tak.
usłyszy pan rzecz odwrotną. Ponieważ to tak naprawdę nie będzie do nas przemawiał Morawiecki, tylko sztuczna inteligencja, która będzie udawała Mateusza Morawieckiego, będzie wyglądała jak on, mówiła jak on, usta się będą ruszały tak jak on i do każdego z nas będzie odmienny przekaz. A teraz pojawia się pytanie, no to dobra, to co naprawdę mówi Mateusz Morawiecki? I się okaże, że właściwie nie ma prawdziwego Mateusza Morawieckiego. Także to jest, no, to jest kontrola absolutnie totalna, której my sobie nie jesteśmy w stanie nawet dzisiaj wyobrazić.
Globalizacja w tym ujęciu, przede wszystkim w ujęciu Harariego, wydaje mi się próbą stworzenia takiego globalnego obozu koncentracyjnego, łagru, pod właśnie kontrolą uzyskaną dzięki zaawansowanej technologii. I to właśnie zło, które jest w tym projekcie, może być o wiele gorsze niż projekty totalitarne XX wieku ze względu na użycie właśnie techniki, do której dostępu nie miał Stalin ani Lenin. I tutaj
Tak,
efekt może być tragiczny.
zgadza się. No, jak ja patrzę na przykład, kiedy Harari pisze, on zresztą jest tego świadom, on się boi, że do tego typu techniki będą mieli dostęp, uwaga, Władimir Putin i cesarz Xi. Tak, to jest źle, ale kiedy pisze o tym, że do takiego typu techniki będzie miał dostęp na przykład Emmanuel Macron, Hillary Clinton, prawda, i ktoś tam inny, to twierdzi, że to nie stanowi żadnego zagrożenia. Ja powiem szczerze, ja swojej wolności Macronowi, Hillary Clinton czy Kamali Harris na przykład bym nie oddał. Tak. Dlatego, że w moim przekonaniu ci ludzie wcale nie chcą dla świata lepiej niż Xi czy Putin. Dlatego, że każde mocarstwo, każdy politolog to powie, że każde mocarstwo działa przede wszystkim w celu akumulacji własnej władzy i wpływu. I każdy polityk również działa w celu akumulacji własnego wpływu. I to, że media jednego przedstawią jako dobrego i demokratę i coś tam, a drugiego jako totalitarystę, to znów mamy tylko i wyłącznie przedstawienie medialne. Moim zdaniem, gdyby mną rządził w sposób totalitarny Putin, Xi, Macron, Kamala Harris, Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński, prawdopodobnie mój świat wyglądałby identycznie. I nie ma lepszego systemu kontroli i gorszego i przekonania, że politycy ci na Zachodzie to są lepsi, szczególnie że przy takim systemie totalitarnej kontroli, no to przecież po kilku latach by się całkowicie wyemancypowali. Mało tego, dzisiaj się już całkowicie wyemancypowali spod wszelkiej kontroli społecznej.
Ale jest coś takiego w toku ostatnich stuleci, że właśnie zarówno rządzący, jak i państwo idą w kierunku totalnej, mają obsesję na punkcie totalnej kontroli, próbują kontrolować całą rzeczywistość społeczną, która była kiedyś nie do pomyślenia, bo przecież przez setki, jeżeli nie tysiące lat, było tak, że na przykład władca nawet nie wpadłby na pomysł, żeby ingerować w życie rodzin, decydować o losie dzieci, bo to była domena rodziny i religii, a nie jakiegoś króla.
Tak.
A w toku tych ostatnich setek lat mamy właśnie obsesję na punkcie kontroli.
Tak, to prawda. Wystarczy sobie przeczytać taką słynną pracę Jeana Bodena, Sześć Księg o Rzeczypospolitej, 1570, nie pamiętam, trzeci czy ósmy rok. I tam, kiedy się pojawia, on tam uważa się, że stworzył teorię suwerennego państwa z władzą nieograniczoną króla. Nie, ona nie jest nieograniczona. Tam jest kilka ograniczeń władzy suwerena, o których pisze Baudin, i między innymi uważa, że ograniczeniem władzy suwerena są sprawy rodzinne poddanych. Mówi tak, jeśli król jest ojcem dla swoich poddanych, to jest tak jak jest ojciec dla swojej żony i dzieci. I mówi, że jest chyba oczywiste, że w takiej sytuacji wielki ojciec nie będzie mieszał się w sprawy prywatne, rodzinne tych małych ojców, prawda? I w pewnym momencie Baudin się zastanawia, ale właściwie teoretycznie, skoro władzę ma absolutną, to mógłby, nie? No i Baudin mówi, nie, 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 nie. Przecież to jest idea tak obrzydliwa, że chyba żaden suweren francuski bałby się opinii publicznej, która uznałaby go za tyrana. I Baudin mówi, świadomość króla, że mógłby być uznawany za tyrana, który miesza się w sprawy rodziny, jest tak obrzydliwa, mówi Baudin, że sobie nie wyobrażam władcy, który chciałby mieć taką opinię. I proszę Państwa, minęło 450 lat od czasu wydania tej książki i każdy władca, również demokratyczny, nie zważa na tą opinię i uważa, że ma prawo wejść z butami w życie
Tak.
rodzinne. I jakby to, co nam się wydawało, co ludziom się wydawało wtedy, że to jest w ogóle niewyobrażalne, żeby władza chciała, nie, nie, spokojnie. To jest tylko kwestia czasu, kiedy wyrazi takie pragnienie. Na początku to będzie pragnienie na przykład, żeby zwalczać, nie wiem, patologię w rodzinie. Nie wiem, ojca pedofila, prawda, czy ojca pijącego dzieci i matkę. A po chwili się okazuje, że państwo wchodzi, bym powiedział, ławą w sprawy rodzinne i zaczyna to wszystko kontrolować. Więc kiedy nam Harari teraz tłumaczy, że władza chciałaby wszystko o nas wiedzieć i grzebać w naszym mózgu, ale mówi, jak nie będziecie robić nic złego, no to przecież nic wam nie zrobi. Nie, nie, to nie łudźmy się. Jak wejdzie, no to wyobraźcie sobie teraz państwo Donalda Tuska albo Mateusza Morawieckiego, którzy siedzą w naszych mózgach i znaleźli fragment mózgu odpowiadający za krytykowanie rządu. I teraz Mateusz Morawiecki albo Donald Tusk siedzą i nagle im się pokazało na ekranie, że tutaj zidentyfikowano ten fragment naszego mózgu, kory mózgowej, gdzie są poglądy opozycyjne wobec twojego rządu. I teraz pojawia się pytanie na wyświetlaczu politykowi. Czy dokonać deletu tego fragmentu mózgu?
To wielu tam od
razu. Ja myślę, że to byliby tacy, że zepsuliby klawiaturę, uderzając, prawda, na literkę D jak delete, prawda? Żeby w tym naszym mózgu troszeczkę pogrzebać i żebyśmy nie sprzeciwiali się, na przykład nie widzieli, że oni nakradli, że nie dotrzymali obietnic wyborczych i tak dalej. Także no, wiara w to, że jacyś tam demokraci, liberałowie się zatrzymają, no to jest wiara tak. Znaczy, pytanie, czy jest naiwna. Ja osobiście nie uważam Harariego za naiwniaka. On dobrze wie, czym by się to skończyło, ale on uważa, że dla dobra nauki, postępu, ludzkości i tak dalej warto to zrobić. I w tym sensie jest, Lenin by się z nim zgodził. Lenin też by powiedział, że dla ludzkości warto to zrobić. Mało tego, bardzo często po dzień dzisiejszy w takiej jakiejś literaturze historycznej czy politologicznej, pisanej przez marksistów i czy przez byłych marksistów, tam się pojawia taka wizja, że na przykład nie można porównywać zbrodni stalinowskich ze zbrodniami Hitlera. No bo ten drugi, no to robił są zbrodnie z rasizmu, nienawiści i tak dalej. A Józef Wissarionowicz, on chciał postępu, on chciał dobrze, jemu się nie udało, tak. Ale w związku z czym nie należy ofiar Holokaustu porównywać z ofiarami gułagu, bo ofiary Holokaustu są ofiary nienawiści, a ofiary gułagu to są ofiary nieudanego eksperymentu, który miał na celu dobro. Tak, ja bardzo często to czytam i ten, powiem tak, cała, na przykład cała literatura francuska, w której siedzę i która się zajmuje problemem totalitaryzmu i tak dalej, tam jest bardzo częsty motyw tam występujący. No. Także to, i jeszcze ten motyw, który w ogóle dla mnie jest zupełnie cudaczny, że no, ofiarami Hitlera to byli Żydzi, a ofiarami Hitlera to byli kapitaliści i chłopi. I że te ofiary Hitlera z tego powodu są gorszymi zbrodniami niż Stalina. Nie wiem, ja tam nie widzę, żeby to była gorsza ofiara, tylko dlatego, że ktoś został zabity z powodów, nie wiem, klasowych, a nie rasowych. Z punktu widzenia ofiary to nie ma żadnego znaczenia, jaki jest ostatecznie powód, kiedy ją uśmiercono. I będzie to samo, jakby ten Porek Harariego się wcielił w życie i by zaczęto nam delejtować fragmenty umysłów, to czy to będzie robił polityk dlatego, że krytykujemy władzę, bo chcemy więcej wolności, czy krytykujemy władzę dlatego, że widzimy, jaka ona jest nieuczciwa, to nie ma znaczenia. Naprawdę nie ma znaczenia.
Tak. Ale właśnie ten aspekt, że dany władca może na poziomie już małego dziecka za pomocą eugeniki i technologii usunąć niewygodne dla siebie elementy, to jest narzędzie samobójstwa społeczeństwa i człowieka z tego względu, że jeżeli władca jest zły i prowadzi swoje społeczeństwo do katastrofy, czy tragedii, czy do anihilacji i zastosuje tą technikę, która usunie potencjalnych buntowników, no to państwo przestanie istnieć prędzej czy później, dlatego że buntownicy są potrzebni, jeżeli władca jest zły, bo trzeba go obalić. No, no tak działa rzeczywistość.
Rzeczywistość działa tak, że jeśli władza, żadna władza, nie będzie widziała, że nie może się dalej posunąć ze względu na groźbę na przykład buntu, to będzie się posuwała. I to jest niestety cecha związana z ludzką naturą. I to, ja powiem tak, to nie należy tego traktować w kategoriach, że to jest złe. Po prostu tak jest. To jest pewna obiektywna rzeczywistość. Możemy się mówić, że tak nie powinno być i tak dalej, ale tak jest. Zawsze tak było. I w momencie, w którym skasujemy na przykład część mózgu czy geny, które są odpowiedzialne za krytycyzm, bo pamiętajmy, że jakikolwiek błąd wynika z krytycyzmu. Więc to należy nie tylko obciąć te geny w mózgu, czy fragment mózgu odpowiadający za błąd, ale za krytycyzm. Dlatego, że to manipulowanie ludzkim mózgiem, genomem, prawda, o którym Harari sobie marzy, to tak naprawdę jest likwidacja krytycyzmu. I nowy wspaniały świat kończy się, jak wiadomo, tym, że poddany mu obywatel wychodzi i już kocha wielkiego przywódcę, prawda? Tak. No i tutaj de facto by było to w ten sposób, że wszyscy będziemy kochali Dolinę Krzemową, wszyscy będziemy kochali Klausa Schwaba, wszyscy będziemy kochali Kamalę Harris, no i wszyscy będziemy kochali Ursulę von der Leyen, prawda? No i wtedy usłyszymy, że to jest prawdziwa demokracja, została skasowane fejki, została skasowana, demokracja wygrała walkę z dezinformacją, prawda, i tak dalej. Tylko że to już nie będzie demokracja.
Tak. Jest taka słynna książeczka C.S. Lewisa, słynnego pisarza, który napisał ten cykl powieściowy Opowieści z Narnii, Koniec człowieczeństwa. I on właśnie tam opisuje historię przyszłości, która może wyglądać w ten sposób, że architekci społeczeństwa za pomocą zaawansowanej technologii, którzy są w stanie decydować o każdym małym elemencie, jak to społeczeństwo będzie wyglądać, doprowadzą z czasem do tego, że człowiek i ludzkość popełnił po prostu samobójstwo w ten sposób.
Tak, bo to jest projekt racjonalizacji wszystkiego.
Tak.
Bo to jest projekt, który zakłada, że jakikolwiek krytycyzm i bunt są szkodliwe dla racjonalizacji, dlatego że wprowadzają element subiektywnej krytyki do dobrego, racjonalnego projektu, który tworzy władza i państwo. Ja powiem tak, być może tak jest, tylko przy założeniu, że ten projekt, który tworzy ta władza i państwo, rzeczywiście jest racjonalny, dobry i fantastyczny. Bo zauważmy, że jakby cały błąd nowożytności polega na wierze, że racjonalizacja jest dobra. To jest coś, co paradoksalnie, jako chyba pierwsi, czy jedni z pierwszych skrytykowali przedstawiciele szkoły frankfurckiej. Bodajże chyba Horkheimer napisał w jednej ze swoich książek, takich rozliczeniowych, można powiedzieć, z totalitaryzmem zarówno III Rzeszy, jak i Związkiem Radzieckim, że sam pomysł, że postęp polega na racjonalizacji, kryje się w tym pomyśle jeden słaby punkt. Otóż najbardziej racjonalnym miejscem, jakie człowiek stworzył w swojej historii na Ziemi, jest obóz koncentracyjny. Tam jest wszystko zracjonalizowane. Włącznie z tym, ile kto ma zjeść kalorii dziennie, prawda? Ile ziemniaków, ile chleba, cały czas pracy, organizacja pracy, nadzór i tak dalej. Jest ultraracjonalny system. Nie ma bardziej racjonalnego miejsca na Ziemi niż obóz koncentracyjny. I teraz tylko proste pytanie: czy ktoś z nas chce żyć w obozie koncentracyjnym? No właśnie, nasze szczęście polega na tym, że możemy się tej racjonalizacji jakoś tam uchylać, choćby w naszym życiu prywatnym, publicznym, że możemy sobie na przykład spotkać się tutaj na tubce i sobie pokrytykować rząd, prawda, czy gdziekolwiek indziej. Czyli możemy, że tak powiem, tej racjonalizacji w jakichś formach powiedzieć nie. A ostatecznie, jak już nam tej racjonalizacji będzie za dużo, no to możemy się nawet wprost zbuntować fizycznie. A cały tutaj pomysł polega na tym, żebyśmy byli zachwyceni tą racjonalizacją i traktowali racjonalizację jako spełnienie marzeń o postępie. Nie, proszę Państwa, racjonalizacja nie jest fajna. Ona ułatwia życie, to jest oczywiste, zmniejsza koszty, zwiększa wydajność i tak dalej. Ja się z tym wszystkim tym zgadzam, tylko problem polega na tym, że po przekroczeniu pewnego poziomu zaczyna dokonywać destrukcji naszego życia. Po prostu zaczyna dokonywać destrukcji naszego życia i trzeba się zastanowić w pewnym momencie, gdzie zyski z racjonalizacji, czy w pewnym momencie nie zaczynają przekraczać kosztów pobocznych tejże racjonalizacji. Jakby cały problem, można powiedzieć, świata nowożytnego, nowoczesności, no to jest właśnie wiara w tą racjonalizację. I wszyscy ci, którzy tej racjonalizacji się sprzeciwiają, są traktowani jako wrogowie nowoczesności, postępu i czegoś tam jeszcze, ale tak naprawdę to ci wrogowie racjonalizacji to są ci, którzy bronią wolności.
Ja pomyślałem o takim aspekcie. Czy teoretycznie jest możliwe stworzyć społeczeństwo, gdzie nie będzie żadnych zabójstw? Teoretycznie to jest możliwe, jeżeli wszyscy byśmy zamknęli się w klatkach, odosobnieni od siebie i pozwolili, żeby technologia i jacyś nadzorcy nas tam dokarmiali i pilnowali, no to teoretycznie może byłaby taka sytuacja, że nikt by tam nikogo nie zabił. Ale jest to świat totalitarny, jest to obóz koncentracyjny.
Ewentualnie byłby to świat, w którym za pomocą genetyki czy podawanych na przykład nam jakichś leków zlikwidowano by całą sferę uczuciową człowieka.
Też.
Tak. No bo większość zabójstw, powiedzmy sobie szczerze, właśnie wszystkie zabójstwa mają u swojego źródła jakąś namiętność. Nawet jeżeli coś zostało starannie zaplanowane i ktoś planował taki czyn 10 lat, to tak naprawdę gdzieś tam pod spodem jest jakaś namiętność, na przykład, żeby przejąć coś, co ktoś posiada, zabrać mu to. To mogą być rzeczy, to może być, nie wiem, dziewczyna, czy cokolwiek innego, ale sam gdzieś u źródła tego tkwi jakiś afekt. I można by to wszystko wyeliminować, prawdopodobnie również większość przestępstw by się natychmiast wyeliminowała, gdyby zlikwidować tą sferę afektów. I byłby to z pewnością postęp, tylko że pamiętajcie Państwo wtedy, nie będziecie nikogo kochali i nikt również nie będzie kochał Was, bo to też są afekty. Także no, mało tego, nawet się może okazać, że ludzie się wtedy przestaną rozmnażać i będą potrzebowali pomocy, bo rozmnażanie się też jest skutkiem afektów, prawda? I ktoś, kto nie posiada afektów, się nie rozmnaża. Także no, to jest prawdopodobnie teoretycznie na jakimś poziomie rozwoju technologicznego możliwe, tylko to nie są ludzie.
Tak. Dlatego też myślę o typu grabarz człowieczeństwa, bo jeżeli coś takiego zrobi, to rzeczywiście to już nie jest człowiek, to aspekt ludzki zostaje usunięty całkowicie. I panie profesorze, pomyślałem o takich dwóch przykładach z naszego własnego podwórka tutaj z III Rzeczpospolitej, zastosowania tej zaawansowanej technologii. Pierwsza rzecz, kamery. Zaczynamy widzieć kamery na każdym rogu dużych miast, na skrzyżowaniach i tak dalej. Rząd, policja, państwo mówią nam, ale to jest dobre, bo dzięki temu, jeżeli ktoś komuś tam rower ukradnie, to szybko go znajdziemy, czy jeżeli ktoś komuś zrobi krzywdę, to szybko go znajdziemy. Ale jest też drugie dno tego. Za chwilę może się okazać, że będzie rozpoznawanie twarzy, jakiś system punktowy, no i powszechna kontrola. Druga sprawa, już coś takiego trochę mamy, na to niewiele osób w Polsce zwróciło uwagę. Otóż istnieje w Polsce coś takiego jak kasy fiskalne przesyłające online informacje do urzędów skarbowych. I szanowni państwo, to jest taka sytuacja, że dzięki temu systemowi jest tak, jak gdyby urzędnik był z nami na zakupach w sklepie, widział, wiedział dokładnie, co kupujemy, zaglądał nam w portfel i w siatkę z zakupami. I te kasy fiskalne online to jest wymysł rodem z Orwella. Dlatego, że państwo i urzędnik ma dostęp do wszystkiego, co kupiliśmy. Oczywiście wymówką jest to, żeby nie unikać opodatkowania. Ale tutaj chodzi o podatki VAT, które też do siebie mają to, że są ingerencją państwa w sferę prywatną, bo jeżeli różne produkty kupowane w sklepie są tym podatkiem obłożone, to jednocześnie państwo uzyskuje wiedzę na temat tego, co my kupujemy i każdą transakcję w jakimś stopniu kontroluje.
Tak, oczywiście. Na przykład w tej chwili myślę, że problemem, który jest istotny, jest pomysł likwidacji gotówki. I mówi nam się, że jak ktoś jest uczciwy, no to w ogóle nie ma żadnego problemu. Ale z tym się wiążą pewne kłopoty. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście na działce i potrzebujecie, nie wiem, żeby ktoś Wam pomalował na przykład płot. No i, nie wiem, 15-letni syn sąsiada siedzi i pije piwo. I podchodzicie do niego i powiecie tak, a słuchaj Krzysiu, czy za 200 byś mi nie pomalował płotu? Normalne, ludzkie, prawda? Tak. Krzysiu pomaluje. I teraz w systemie, w którym ja mogę mu dać te 200 zł, to nie jest problem. Wyciągam z portfela 200 zł i mu daję. W systemie, w którym nie ma gotówki, to jest tak, że 200 zł jeszcze od tego trzeba ściągnąć podatek. Ewentualnie ZUS, prawda, i tak dalej. Czyli musimy zawrzeć umowę na pomalowanie płotu za 200 zł, co Krzysio będzie robił 4 godziny, prawda? Czyli trzeba zawrzeć całą umowę, wysłać ją do urzędu skarbowego i tak dalej, nawet jeśli to byłoby online. Także jakby no wszystko, poza tym to jest kontrola, co się je, co się kupuje, prawda, i tak dalej. To są wszystko dane wrażliwe. Tak samo jak na przykład w tej chwili no, jakiś tam urząd specjalny ma całą kontrolę do wszystkich recept, które dla nas są wypisywane. Mało kto w Polsce wie, że firma, która się zajmuje tym zbieraniem informacji o tych wszystkich receptach, znajduje się w Niemczech. To nie jest polska firma.
To ja też
teraz,
nie wiedziałem.
Tak. I teraz sobie wyobraźmy, że na przykład nie, polski premier, ministrowie, posłowie idą do lekarzy i dostają receptę. To znaczy, że ten urząd w Niemczech wie, na co leczą się i jakie choroby mają najważniejsi polscy politycy, urzędnicy i tak dalej. Jest pytanie, czy służby specjalne, na przykład niemieckie, nie podejmą próby wykorzystania tego faktu. Ja bym się zdziwił, gdyby nie podjęły. Pamiętam, że jak Chruszczow pojechał do Nowego Jorku na te słynne obrady ONZ-u, gdzie tam z tym butem, prawda, na mównicy walił tym butem, to delegacja tam radziecka, nie pamiętam, czy wynajęła, czy dostała, prawda, jakieś tam piętro hotelu dla siebie. No i było, prawda, między innymi pokój dla towarzysza Chruszczowa. I czy to było tak, że towarzysz Chruszczow sobie przyjechał i tak dalej prywatnie? Nie. Okazuje się, że CIA, czytałem o tym, nie tylko podłączyła wszędzie kamery, podłączyła wszędzie podsłuchy i tak dalej. Toaleta towarzysza Chruszczowa, jak się okazało, była specjalnie zbudowana w ten sposób, że jakby to powiedzieć, część twarda, którą człowiek z siebie wydala i miękka zresztą też płynna, nie leciała rurą w dół, leciała do specjalnego zbiornika, tak, zrobionego specjalnie do tej jednej toalety, gdzie się to gromadziło. Po co? Więc jak towarzysz Chruszczow wyjechał, to pierwsze co, przyszli agenci CIA, opróżnili zbiornik, przebadali jego mocz i kał po to, żeby się dowiedzieć, na jakie choroby cierpi towarzysz Chruszczow i w takiej sytuacji przewidzieć, ile jeszcze może żyć i jak długo będzie pierwszym sekretarzem KC KPZR. Czyli wtedy już, to są lata tam, prawda, no, albo koniec 50., albo początek 60., takie informacje zbierano. Dzisiaj możemy sobie taką sytuację jak najbardziej dopuścić, że będą zbierane nas wszystkich. Na przykład pracodawca będzie zbierał informacje o naszym zdrowiu, żeby się na przykład zatrudniając nas sprawdzić. Jakie mam choroby, jak często mogę w związku z czym nie być w pracy z powodu chorób i tak dalej. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy taką scenę, że maturzyści idą na studia i nagle komisja rekrutacyjna uczelniana sprawdza wszystkie ich choroby. I na przykład ktoś powie, słuchajcie, ten gościu jest bardzo inteligentny, świetnie odpowiadał, ale zobaczcie, z jego DNA, które zebrano, prawda, czy też z recept, wynika, że na przykład ma chorobę serca i tutaj nasi specjaliści określili, że przy takich lekach jak bierze, to pewnie dłużej niż 50 lat nie pożyje. Czy warto w takiej sytuacji, żeby podatnik inwestował w jego dalszy rozwój i karierę, czy też nie lepiej wziąć trochę no, kogoś słabszego, ale kto dożyje do emerytury? Tak. Także tego typu rzeczy, prawda, będą wtedy na porządku dziennym. No i już się, prawda, gdzieś tam mówi, czy nawet są chyba w tej chwili zakazy, żeby na przykład pracodawcy nie mogli kierować kandydatów do pracy na pewnego rodzaju badania, po których mogliby stwierdzić, prawda, czy tą osobę warto zatrudniać, czy nie, czy jest perspektywiczna. To samo zauważmy, proszę Państwa, w związkach małżeńskich. Może być tak, że na przykład on czy ona sobie zażyczą całego pełnego DNA swojego kandydata na współmałżonka. I na przykład mężczyzna ma się sprawdzić, czy kobieta jest płodna i czy będzie. Ja na przykład powiem, nie, jak ona może mieć kłopoty z urodzeniem dziecka, zajściem w ciąży, to przecież nie będę się z nią żenił. Ona może stwierdzić na przykład, że badania genetyczne mówią, że on dożyje mniej więcej do 60 roku życia. Nie, to ja się nie będę młodą wdową, prawda? To se znajdę innego, którego badania genetyczne powiedzą, że dożyje osiemdziesiątki, nie? Także my się z tego śmiejemy, ale to są bardzo groźne rzeczy. W gruncie rzeczy jesteśmy szczęśliwi, ponieważ tego nie wiemy. Ile ktoś z nas będzie żył, i nie dobieramy pod tym kątem swoich partnerów, pracowników, prawda, i tak dalej. To jest wiedza bardzo niebezpieczna i to wcale niekoniecznie musi być wiedza w rękach rządu. To może być wiedza w rękach pracodawców, kandydatów na współmałżonków, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No jest to coś, co w moim przekonaniu jest wiedzą absolutnie przerażającą.
Harari jest zażartym ateistą i wrogiem religii, ale jednocześnie czy nie uważa pan, że próbuje uczynić właśnie z człowieka używającego technologii Boga? Zresztą tytuł książki Homo Deus, tak?
Tak, to jest koncepcja taka, że człowiek ma stać się Bogiem.
Dokładnie.
Tak, to jego ateizm jest, można powiedzieć, w tym sensie no, taki trochę pozorny, bo on chce ubóstwienia człowieka. To jest takie coś, co się w rosyjskiej filozofii XIX-wiecznej często nazywało, w ogóle to z prawosławiem związane, bogoczłowieczeństwo. Taki swojego rodzaju. I tutaj to rzeczywiście jest to marzenie, no bo u niego cały czas jest marzenie, żeby człowiek miał atrybuty Boga, żeby był wszechmocny. I mówi, człowiek staje się wszechmocny dzięki technice, tak? No i żeby żył wiecznie. Tak, czyli no, ten ideał cały jego aśmiertelności, no to może nie jest życie wieczne. No, jemu się marzy, żeby tam, nie wiem, ludzie żyli, ci najbogaci, na których to będzie stać, no to udoskonalenia techniczne, nie wiem, 500 lat. Ja powiem tak, i on na przykład nie widzi niebezpieczeństwa z tym związanych. Politycznych, bo jeśli ktoś na przykład przez 500 lat gromadzi majątek, no to jest naturalne, że będzie najbogatszy. Jeśli ktoś przez 500 lat gromadzi wiedzę, będzie najinteligentniejszy, więc będzie sprawował władzę polityczną i ekonomiczną nad społeczeństwem. Jeśli mamy taką rodzinę, powiedzmy, no to po kilku pokoleniach to już będzie kilkudziesięcioosobowa rodzina takich, prawda, starców, można powiedzieć. To swojego rodzaju gerontokracja. Już nie wspominając o tym, że on tego nie dostrzega, ale to jest element, który jest skrajnie konserwatywny i antypostępowy. Wyobraźmy sobie, że rządziliby nami, tak jak on by chciał, ludzie, którzy dzięki udoskonaleniom techniki, genetyki będą żyli 500 lat. To znaczy, że dzisiaj by rządzili Polską ludzie i światem, którzy się urodzili w XVII wieku. To znaczy, że swoje problemy z XVII wieku przenosiliby na współczesne nasze życie. Bo to nie jest tak, że ludzie, jakby żyli 500 lat, to by się przez te 500 lat rozwijali. Nie. Człowiek się rozwija do pewnego poziomu, a potem już myśli według pewnych schematów. Ja pamiętam, że kiedyś pracowałem w takiej szkole niepublicznej i tam pełniłem rolę takiego opiekuna roku. To coś w rodzaju kierownika studiów, tylko tak się nazywało. I pamiętam, przyszli do mnie kiedyś studenci na skargę. Mieli tam taki, mówią mi tak, że to jest taki problem tam z profesorem Iksińskim. Ja mówię, jaki? No, pan profesor Iksiński prowadzi przedmiot nowoczesne systemy produkcyjne. Ja mówię, no tak, prowadzi. To tak było z 20 lat temu, czyli powiedzmy koło roku 2000. No i no tak, ale profesor Iksiński ma, bodajże jeśli mi pamięć, mieli 91 lat. Ja mówię, no i co z tego? No, nowoczesne systemy produkcyjne to są z lat 60. i 70. Bo człowiek się zawsze zatrzymuje na pewnym etapie, a potem już tylko udoskonala i powtarza to z młodości. Wystarczy sobie spojrzeć na publicystów. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę i nasi czytelnicy, słuchacze, widzowie, że bardzo często publicyści polityczni, świetni kiedyś, na starość zaczynają być nudni. Powtarzają to samo, co powtarzali 20 lat temu, i jakby wszystkie problemy współczesne widzą w optyce problemu sprzed 20 czy 30 lat, bo się tam zatrzymali. I gdyby nami rządzili ludzie, którzy by żyli po 500 lat, to na przykład w tej chwili prawdopodobnie żyliby jeszcze wojnami religijnymi XVII wieku.
To
Na przykład.
możliwe.
Tak. I to tak jest. To tak samo jak pamiętam, właśnie jak się ludzie starsi, prawda, zatrzymują na pewnym etapie. Pamiętam, że jak byłem na studiach, kończyliśmy studia, jeden z moich kolegów, to był początek lat 90., pisał pracę magisterską tam o jakichś sporach w ONR-ze i ruchu modoendeckim. No i wrócili z Londynu ci tam imigranci, prawda, którzy w tym Londynie 50 lat siedzieli, no i on tam chodził po tych imigrantach, tych starszych panach, prawda, i tam się pytał, co tam tego, co się wtedy sądzili, jak rozmawialiście i tak dalej, i to tam z jednym rozmawiał właśnie z tego i mu coś tam z nim rozmawia i jest jakiś szczegół, którego ten starszy pan nie pamięta. A on mówi tak, a to nie szkodzi, to ja tam pójdę do Y-owskiego, bo on mi kiedyś o tym opowiadał i go spytał. Niech pan nie chodzi do Y-owskiego, to ONR-owiec. A to jest początek lat 90. poprzedniego stulecia. A on żyje problemami z lat 30. Także rządy tej gerontokracji, tak naprawdę wbrew temu, co się wydaje Harariemu, to nie byłby postęp. To byłyby rządy wsteczne, skrajnie wsteczne.
Ale też przedłużenie ludzkiego życia można jeszcze zrozumieć, ale idea nieśmiertelności jest całkowicie utopijna, moim zdaniem, choćby z tego względu, że ktoś może kochać książki, ktoś może kochać Netflixa, ktoś może kochać podróże. I teraz, jeżeli jest nieśmiertelny, to jeżeli zacznie jeździć po całym świecie i nawet po innych planetach, jeżeli kocha książki, będzie czytać te książki przez całą wieczność, a oglądać Netflixa przez całą wieczność, to już jest w ogóle. Ja myślę, że tacy ludzie próbowaliby popełnić w końcu samobójstwo z samej nudy, z nudy i z monotonii w swoim życiu. To jest utopia.
To jest utopia. Zmarły ostatnio Alain Delon, podobno przed śmiercią, powiedział czy napisał, nie wiem, bo czytałem to, że żyłem bardzo długo, widziałem już wszystko, byłem w łóżku ze wszystkimi pięknymi kobietami i już nie ma na świecie nic, co wzbudziłoby moje zainteresowanie. Wszystko, co już było ciekawe, już w moim życiu było, więc żegnam się ze światem. Bez tego poczucia, że coś straciłem. Ja to oczywiście mówię własnymi słowami, powtarzam to. Jedyne co tam jest, ten, że byłem ze wszystkimi pięknymi kobietami. Bo to zapamiętałem. W każdym razie jest oczywiście tak, że jest niebezpieczeństwo takie, że ci ludzie w pewnym momencie zaczęliby popełniać samobójstwa. Chyba, że chorowaliby na obsesję gromadzenia coraz to większej władzy i pieniędzy. Tylko, że w takiej sytuacji taka obsesja byłaby nieszczęściem dla wszystkich dookoła.
Czy to skończyłoby się jakąś wojną tych nieśmiertelnych, którzy walczyliby pomiędzy sobą? No tak się mogłoby
Znaczy,
to
też byłby
skończyć.
ten problem, na który trzeba zwrócić uwagę, że radykalne wydłużenie ludzkiego życia, nie mówię o 10 lat, tylko na przykład do, tak jak Harari se marzy, do 500-600, powodowałby, że ludzie szybko by się na planecie przestali mieścić. I to, co mówimy dzisiaj o problemach przeludnienia, to jest pryszcz w porównaniu z tym, co by było, bo tak naprawdę nowi by się nie mogli rodzić. I Harari na przykład, kiedy w swojej książce opisuje, że ludzie się podzielą na dwie grupy, czyli na tych udoskonalonych genetycznie, co będą żyli po 500-600 lat, i na tych normalsów, co będą żyli 80, no to zwróćmy uwagę, że jeśli tych genetycznie udoskonalonych, najbogatszych, których na to będzie stać, mój Harari, będzie powiedzmy 1%, to znaczy, że jak ich jest dzisiaj 1%, to ponieważ będą żyli 500 lat, ich synowie, córki też 500 lat, wnuki 500 lat i tak dalej, to znaczy, że ich liczba będzie ciągle rosnąć, bo oni przez pierwszych 500 lat prawie nie będą umierać. I to oznacza, że po 500 latach ich liczba już nie stanowiłaby 1%, tylko powiedzmy, jeśli pokolenie liczymy, że to są średnio 33 lata, się mówi, prawda? No to znaczy, że to 3 pokolenia na stulecie, więc to jest 15 pokoleń. Więc to oznacza, że ci sami ludzie z rodzinami stanowiliby 15% już po 500 latach. I ponieważ Ziemia, nam powiedzą, nie mogłaby wyżywić tylu ludzi, ile by nie mogła, bo to ci sami ludzie głoszą, prawda, szczególnie tą niemożność wyżywienia przez Ziemię nadmiernej ilości populacji, to z tego wniosek, że trzeba by zmniejszać populację tych, którzy żyją normalnie. I teraz pytanie, w jaki sposób? To znaczy, że po to, żeby dla jednych było miejsce, dla innych musiałoby tego miejsca zabraknąć, więc możemy się spodziewać, że polityce przedłużania życia dla najbogatszej elity sztucznego musiałoby towarzyszyć depopulacja. Już o tej depopulacji się często mówi. Na przykład Kamala Harris wprost mówiła o tym, że szczęście naszych dzieci i wnuków zależy od możliwości depopulacji tych, którzy dzisiaj są. No to z tego wniosek jest, że liczba tych udoskonalonych procentowo zaczynałaby rosnąć w stosunku do nieudoskonalonych i nagle by się okazało, że ci nieudoskonali na przykład stanowiliby, nie wiem, 2/3 ludności, traktowane jako plebs i podludzie. I to jest coś absolutnie przerażającego, rozpad jedności gatunku ludzkiego. To zresztą w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ przeciwko temu rozpadowi jedności gatunku ludzkiego, o którym pisze Harari i w ogóle transhumaniści, to bardzo ciekawa koalicja powstała. Powstała koalicja teologów katolickich. Na przykład w Polsce silnym ośrodkiem krytyki transhumanizmu jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sporo czytałem artykułów pisanych przez etyków i teologów z KUL-u na ten temat. Czyli jakby z jednej strony mamy katolików, teologów, księży katolickich. Z drugiej strony mamy demokratów, takich jak na przykład znany, głośna postać Francis Fukuyama, który jest przerażony tym, że po powstaniu takiej liczącej 500 lat żyjącej grupy, gromadzącej majątek i władzę, Fukuyama mówi, demokracji by nie było. No bo oni by objęli kontrolę nad wszystkim. Zresztą Harari wprost mówi, że przecież taki jest cel. Więc co ciekawe, Fukuyama też jest temu bardzo przeciwny skrajnie. I trzeci element tej układanki skrajnie przeciwnej to są marksiści. Dlatego, że dla ortodoksyjnego marksisty to idea, żeby proletariat żył 500 lat może byłaby interesująca. Ale jak sobie poczyta Harariego i się dowie, że na te całe genetyczne mutacje stać będzie tylko najbogatszych, bo to będzie drogo kosztowało, to każdy marksista po chwili zaczyna rozumieć problem. To burżuje będą żyli 500 lat, tak.
A nie proletariusze.
A nie proletariusze, prawda? Także walka klasowa zaostrzy się wtedy do nieznanych kategorii wcześniej. Zresztą to akurat powiem szczerze, myślę, że marksiści mieliby rację, że tak by to wyglądało, że ta walka klasowa by naprawdę wtedy trwała. I to już byłaby nawet nie walka klas, ale swego rodzaju ras ludzkich, gdzie jedna byłaby udoskonalona genetycznie, a inna nie. Przecież Harari nie ukrywa, że jego marzeniem jest, żeby te udoskonalenie genetyczne szły tak daleko, żeby w pewnym momencie ci lepsi nie mogli się mieszać genetycznie z gorszymi i mieć wspólnie dzieci. Czyli to chodzi o wykreowanie nowego gatunku ludzkiego. No i dlatego powstała, co ciekawe, ciekawa koalicja właśnie teologów katolickich, demokratów radykalnych i marksistów przeciwko transhumanizmowi, który to projekt jest popierany przez na zachodzie środowiska neoliberalne i libertariańskie. One są zachwycone, prawda, tą wizją. Ten taki, jak to nie określałem, supermarket genetyczny. Kogo stać, idzie do supermarketu genetycznego, kogo nie stać, trudno, umierasz po wieku lat 80. I to jest wizja rzeczywiście bardzo zgodna i spójna z programem neoliberalizmu. Wall Street będzie żyło 500 lat. Powie nam Klaus Schwab. Ci, co przyjeżdżają do mnie na coroczne zjazdy, prawda, Światowego Forum Ekonomicznego, 500 lat. Dolina Krzemowa, powie Harari, 500 lat. A pozostali ludzie, 80. No i to przerażające marzenie Harariego, żeby w pewnym momencie te zmiany genetyczne zaszły tak daleko, że tych dwóch kategorii ludzi już nie będzie można mieszać, tak, żeby były małżeństwa mieszane. I żeby te małżeństwa miały potomstwo. To jest jakby nadczłowiek, ten Übermensch, o którym marzył taki facet z wąsikiem, którego tu nie wymienimy ze względu na algorytmy różne, tak? No to jest jakby jego marzenie. Co więcej, tam w jednej ze swoich książek Harari nawet, to jest dziwne, bo facet jest Żydem, obywatelem Izraela i tam jest w jednej z jego książek taka myśl, że w sumie ten Adi, on miał trafną intuicję, że trzeba wyhodować ibermenszów nad ludzi i tych untermenszów pod ludzi. Tylko był prymityw. Nie miał jeszcze biologii, nie miał jeszcze inżynierii genetycznej i ponieważ tego wszystkiego nie miał, no to doszedł do wniosku, że to można wyhodować sztucznie, likwidując fizycznie grupy uznane za niższe, prawda? No i w dodatku jeszcze był prymitywem, bo myślał, że to ma jakieś kategorie rasowe, narodowościowe czy jakiekolwiek inne, a mówił Harari, nie, tutaj tą rasą wyższą będą ci, których będzie stać, to no, rosyjscy oligarchowie, to będzie Dolina Krzemowa, to będą najbogatsi Żydzi, Wall Street, prawda, i tak dalej, więc jakby no kryterium i środki zostały źle użyte przez Adiego, mówi Harari, ale sama myśl, no to naprawdę Harari mówi, jest to był facet z wizją pewną.
Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale globalizacja i myśl Harariego mi osobiście wydaje się takim ukoronowaniem wszelkich totalitarnych ideologii ostatnich 200-300 lat. Mamy i ideę postępu oświeceniową, mamy transhumanizm, o którym mówił już Lew Trocki, że człowiek nie powinien podlegać ślepemu doborowi naturalnemu, tylko sam powinien sobą zarządzać. Eugenika w stylu nazistowskim, też są takie elementy. Pojawia się też przecież komunizm na Światowym Forum Ekonomicznym. Taka pani polityk z Danii, Ida Auken chyba, się wypowiedziała i powstało to słynne hasło, że nie będziesz nic posiadać i będziesz szczęśliwy. Że ona mieszka, nic nie ma, wynajmuje mieszkanie, wynajmuje jakiś rower, samochód i tak dalej. Tylko też oni zapominają o jednej rzeczy, że jeżeli wszyscy coś wynajmują od jakiejś powiedzmy firmy, ktoś musi być właścicielem tej firmy.
Tak, bo to nie jest komunizm. Komunizm polega na tym, że zostaje własność prywatna w ogóle zniesiona, czy to w wersji, jak chciał Marks, uspołeczniona, czy jak chciał Lenin, znacjonalizowana, a tutaj chodzi o pauperyzację klasy średniej, klas niższych i żeby właścicielami wszystkiego stały się wielkie korporacje. To paradoksalnie nie jest komunizm, to jest kapitalizm w takiej, bym powiedział, formie skrajnej. No bo mówi Marx, że przed rewolucją dojdzie do koncentracji własności w bardzo niewielu rękach, a 99% ludzi nie będzie miało nic. I paradoksalnie to jest właśnie ten moment, prawda, w którym 1% właścicieli korporacji ma mieć wszystko i bankierów, a 99% nic. I to nie jest komunizm. To jest koncentracja kapitału w nieznanej, nieprawdopodobnej po prostu wielkości. Ja to zawsze podkreślam i zawsze do tego dodaję tę słynną wypowiedź Jeffa Bezosa, który mając jeszcze wtedy tylko 60 miliardów dolarów, teraz już setkę przekroczył tam jego firma, Jeff Bezos powiedział, że Marx miał rację, że trwa walka klas. I mówi, tylko w jednym się pomylił. To my, bogaci, wygrywamy.
Ale to też pokazuje, że komunizm jest ideą utopijną, bo nie może być stanu społeczeństwa czy państwa, gdzie w ogóle nie ma własności prywatnej i nawet powiedzmy Związek Radziecki, ktoś był na samym szczycie, miał władzę, czyli jak gdyby był właścicielem państwa i ludzi decydował o ich losie, tak?
To jest w gruncie rzeczy to, co Hegel opisywał w swoich wykładach o filozofii dziejów, opisując despotie wschodnie. W despotiach wschodnich, mówi Hegel, jest jeden właściciel wszystkiego, czyli jakiś tam król Babilonu czy faraon Egiptu. Wszyscy ludzie są jego niewolnikami i cała własność jest w jego ręku. Tutaj można powiedzieć, jakby system stalinowski jest identyczny. I co ciekawe, system tych wielkich korporacji, które tak zachwala Harari, który też propaguje Klaus Schwab, jest bardzo podobny, z tą różnicą, że tam nie będzie jednego właściciela. Tych właścicieli będzie grupa nieliczna. To coś takiego, co jeden z francuskich socjologów określa mianem superklasy światowej, opisze, że to kilka tysięcy rodzin, prawda, będzie właścicielami wszystkiego.
Kończąc naszą rozmowę, w średniowieczu jeden z papieży wydał bullę, która zakazywała używać kuszy w wojnach pomiędzy chrześcijanami, dlatego że uznawano wówczas, że kusza jest tak przerażającą bronią, że tutaj wyznawcy Chrystusa nie powinni siebie zabijać. Można ją było stosować przeciwko niewiernym. Czyli powstaje tutaj taki aspekt, że papież narzucił, że kwestie moralne są ważniejsze od technologii i powinny nad technologią górować. I wydaje mi się, że to jest kwintesencją, że współczesny świat o tym zapomniał, bo jeżeli jest nowe odkrycie technologiczne, to dzisiaj przywódcy zaraz się rzucają na to, wykorzystują, żeby poszerzyć swoją władzę, żeby zapanować nad ludźmi, dlatego że technologia bez tych ograniczeń narzuconych przez wiarę, religię czy przez moralność, to staje się totalitaryzmem.
I to, co właśnie pan powiedział, to jest najkrótsza definicja świata nowożytnego i jego filozofii.
Dokładnie. Czy uważa pan, kończąc już, że Harari jest niebezpieczny dla
On
nas
jako
wszystkich?
on to pewnie nie. No, jak się na niego
Jego
spojrzy.
ideologia.
Tak, jego ideologia jest niebezpieczna w tym sensie, że moim zdaniem on ma nie tyle głosi tą ideologię, żeby podbić ludzi. Tylko w tej jego całej ideologii jest bardzo silnie zaznaczony element, że bunt przeciwko temu jest niemożliwy, ponieważ to jest rozum, postęp, unowocześnienie, racjonalizacja, dlatego bunt jest niemożliwy. Tak naprawdę to, co on pisze, ma wzbudzić w nas przekonanie, że musimy się tego poddać dla naszego dobra. To jest troszeczkę tak jak u wszystkich Condorcetów, Heglów, Marksów, prawda, że bunt przeciwko postępowi jest niemożliwy i nie posiada sensu. I trzeba wskoczyć w Królestwo Wolności, prawda, bo i tak z nim przegramy. Także to jest najbardziej niebezpieczne.
I na zakończenie powiem, że moim zdaniem trzeba bezwzględnie się tym ludziom przeciwstawić, bo inaczej obudzimy się w świecie rodem z roku 84 Orwella.
Zgadza się. Także zachęcam Państwa do lektury mojej książki, dlatego że no, bardzo wielu z Państwa mówi, że to jest nie do przeczytania te trzy tomy Harariego. Ciężko rzeczywiście się czyta. Tam jest nadmiar technik, po prostu NLP użytych w tekście. Za dużo ich jest. Także zachęcam, bo tutaj jakby poglądy Harariego są streszczone, plus moim komentarzem politologiczno-filozoficznym, krytycznym wobec całej tej koncepcji.
Czyli zachęcamy do zakupu i dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Panu i do widzenia.
Dziękuję również, do widzenia.